I trochę odpoczniemy od koronawirusa. Reżyser Robert Gliński jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Ale tylko trochę, bo oczywiście dla reżysera, dla człowieka, który ma wyobraźnię, koronawirus musi działać i to, co się dzieje w związku z koronawirusem.
Myślę, że to jest bardzo dobry materiał na film fabularny, ponieważ koronawirus wywołuje w społeczeństwie pewną histerię. To jest raz, a dwa, jednocześnie powoduje, że ludzie się zamykają. A enklawa zamknięta jest zawsze dobrym materiałem dramaturgicznym do filmu. Krótko mówiąc, statek na przykład, który jest zamknięty, nie może nigdzie wylądować w żadnym porcie i pływa po wodach oceanu i tam mamy powiedzmy 1000 osób. I to jest przekrój całego świata albo przekrój Europy na tym statku i możemy obserwować napięcia, jak się rodzą konflikty na tym statku i tak dalej, i dalej. Myślałem już od razu o takim scenariuszu, także koronawirus jest bardzo dobry dramaturgicznie do ciekawego filmu.
No tak, bo na statku może być Chińczyk, Rosjanin, Niemiec, można dyskusję na temat świata przeprowadzić, można do siebie mieć rozmaite pretensje, zacząć się poznawać. Oczywiście tak, Rosjanin z FSB, Polak z inną tradycją. Ciekawe rozmowy.
Tak, nie tylko rozmowy. Myślę, że akcja może być ciekawa, bo między nimi może nastąpić jakiś konflikt, walka, nawet jakieś obozy, partie mogą się zawiązać, takie chwilowe i tak dalej, i tak dalej. Także byłaby to w takim symbolicznym miejscu, byśmy mieli cały świat pod mikroskopem.
Kiedyś Marek Piwowski, ale to był zupełnie inny kontekst, nakręcił film Rejs. Wszyscy ten rejs pamiętamy. Ale zauważył pan też, że inaczej teraz właściwie w ogóle w Warszawie inaczej ludzie troszkę, to trochę jakaś jest ewolucja w zachowaniach wzajemnych. Czy nie dostrzegł pan tego?
Trochę tak jest spokojnie, bym powiedział. To znaczy jest mniej ludzi generalnie na ulicach, w miejscach publicznych, nawet właśnie tutaj słyszałem, że profesor nie zrobił zakupów, to myślę, że łatwiej zrobić zakupy, bo w sklepach, w galerii handlowej na przykład byłem dzisiaj, żeby kupić baterię, bo mi wysiadła i było pustawo. I to jest fantastyczne.
Bo się zmienia, a ten stopień, bo właściwie to ma wpływ, właściwie ma atak medialny na świadomość każdego człowieka, ma wpływ na jego zachowanie. Zobaczył pan, że to po raz pierwszy się zdarzyło, czy też nie?
Ja myślę, że
ta skala
chyba po raz pierwszy. A też się trochę dziwię, ponieważ w Polsce tego koronawirusa prawie nie ma. To są jakieś szczątkowe symptomy. A szaleje grypa. I grypa tutaj kosi nas na prawo i na lewo. Słyszałem, że było 7 przypadków śmiertelnych grypy, a nie koronawirusa, więc zagrożenie czyha zupełnie gdzie indziej.
Ale Roberta Glińskiego nie zaprosiłem do studia po to, żebyśmy rozmawiali o koronawirusie, tylko o fantastycznym filmie, który udało się panu zrobić. Film tytuł Zieja.
Tylko Zieja, właśnie nie mylić z kosmetykami.
I to jest opowieść o księdzu, opowieść o człowieku, fantastycznie zagrana. Zaczniemy od samego początku. Dlaczego pan postanowił nakręcić film Zieja?
Ksiądz Aleksander Seniuk, rektor warszawskich wizytek, przyszedł do wytwórni filmów fabularnych z prośbą, czy z sugestią, żeby taki film zrobić. Ale chodziło o film dokumentalny. Już powstały 3 dokumentalne filmy o księdzu Zieji, bo to była bardzo interesująca postać duchownego, który żył przez 90 lat w ubiegłym wieku, czyli w wieku 20. I pasjonuje ta postać wiele osób. Więc dyrektor wytwórni powiedział, po co robić kolejny dokument, jak już mamy 3, zróbmy fabułę. Zróbmy film fabularny. I wtedy ten pomysł trafił do mnie i przyznam się, że w pierwszym momencie trochę nie miałem zbyt dużo entuzjazmu, dlatego, bo ksiądz Zieja to jest fantastyczny, dobry człowiek, święty prawie, który ma wartości, których nigdy nie zdradził. A taki lekka postać, taka posągowa, niezbyt się nadaje na bohatera filmu fabularnego, ponieważ dramaturgicznie jest ciągle na tym samym poziomie. Nie ma załamań, nie ma jakichś zwątpień, nie ma chwil upadku. Bez przerwy jest jakby taki sam. I myślałem, że jednak nie będę robił tego filmu, ale potem się okazało, że jednak w pewnym sensie ksiądz Dzieja był buntownikiem. To znaczy walczył o swoje wartości, czasami bardzo bezkompromisowo, i wywoływał konflikty. I tu się już okazało, że to jest interesujące. I druga sprawa, która się urodziła, jak myślałem o tej postaci, że trzeba wymyśleć antybohatera. To znaczy, jak mamy krystaliczną postać, to trzeba ją skonfrontować, no, według zasad, powiedzmy, westernu. Trzeba skonfrontować ją z antybohaterem, czyli z kimś, kto jest zły, kto jest szatanem. Taka postać powstała. To jest SB, który przesłuchuje księdza Dzieje i chce go zmanipulować, kupić dla swoich własnych celów.
Powiedzmy o aktorach. Kto gra SB-ka, kto gra księdza Zieje?
Księdza Zieje gra Andrzej Seweryn.
I proszę zobaczyć, jak gra.
Fantastycznie gra. Zaraz mogę kilka słów powiedzieć właśnie, jak on gra. A SB-ka gra Zbigniew Zamachowski. I odbywa się na ekranie taki pojedynek dwóch, no, wielkich, wspaniałych aktorów, którzy grają zupełnie inaczej. Andrzej Seweryn jest bardzo oszczędny, taki zamknięty w sobie, i tylko czujemy taką energię, która z niego wypływa. Gra, powiedzmy, takimi środkami, jak grają japońscy mistrzowie ekranu, to znaczy kamienna twarz, prawie nic nie zdradza, co w nim siedzi. Natomiast Zbyszek Zamachowski gra bardzo barokowo, gra tak gęsto, mięsiście, i zderzenie tych dwóch technik nadaje bardzo ciekawe, myślę, napięcie i taki, no, interesujący rezultat na ekranie.
Fantastyczny rezultat i fantastyczne spotkanie, ale co reżyser widzi? Jak, w jaki sposób takich dwóch aktorów pan reżyserował? Co pan im mówił?
Ja im nic nie mówiłem, myśmy robili próby jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Robiliśmy próby tych scen, bo to są takie dwójkowe sceny, gdzie pojedynek, ring, i oni walczą ze sobą, używając różnych metod podpuszczenia, fałszu, maski i tak dalej. I na tych próbach żeśmy te sceny ustawili, żeby było napięcie, żeby się coś wytworzyło pomiędzy nimi. Ale to nie jest film, gdzie dwóch aktorów rozmawia bez przerwy, ponieważ w trakcie tych przesłuchań wędrujemy do wydarzeń, które się zdarzyły w życiu księdza Ziei. To są duże, epickie sceny z różnych epok historycznych.
I to jest właśnie oglądanie historii, bo to jest, wchodzimy nie tylko w głąb życia, ale w historię i w postawę kogoś, kto chciał zachować czyste sumienie, tak? To znaczy, czyste sumienie w tym znaczeniu, powiedział, ja jestem księdzem, w związku z powyższym paru rzeczy mi nie wolno i muszę mówić o tym, czego innym nie wolno. Taka dramatyczna scena, kiedy mówi do żołnierzy, że nie można zabijać.
Tak, jest wojna bolszewicka, 1920 rok. I po bardzo dużej, ciężkiej bitwie, krwawej, ksiądz Zieja wygłasza takie kazanie: nie zabijaj nigdy nikogo. No to jest bardzo, że tak powiem, wystąpienie, które się spotyka i z protestem, i chcą księdza oczywiście rozstrzelać za sianie defetyzmu, ale jak to bywa przewrotnie zazwyczaj, bo taki los często jest, zostaje ksiądz Zieja krzyż waleczny, ponieważ wyniósł wielu rannych w czasie tej bitwy spod ognia i uratował wielu żołnierzy. Więc, ale tu widzimy na tym przykładzie, jaki był ten Zieja. Ten Zieja był bardzo pryncypialny, jeśli chodzi o swoje metody i wartości, i zawsze występował tak, jak uważał. Nigdy się nie dostosowywał do tego, do norm, do praw, które były, i to jest, myślę, ciekawe do filmu. On na przykład w latach 20. powiedział, po co granice są? Granice, które są między państwami, są czymś nieludzkim. I postanowił pójść do Rzymu bez paszportu. I oczywiście z kłopotami, ale jakoś mu się to udało. Ale to też, no, był prekursorem Unii Europejskiej w latach 20.
Czy jest tak, że wszystkie fakty, które są w filmie opisane, są zdokumentowane, są autentyczne?
Tak, no wszystkie fakty są prawdziwe.
Z życia
księdza Zieli, natomiast one są jakby inspiracją do scen, no, które już są fabularnie rozbudowane, bo no, księdz Zieja był wzywany na przesłuchania, ponieważ był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, KOR-u, i chciano właśnie w jakiś sposób od niego się dowiedzieć, o co z tym KOR-em chodzi. Ale myśmy ten wątek, powiedzmy, tych przesłuchań rozbudowali. I tak jest z wieloma wydarzeniami, że pewne wydarzenia rozbudowaliśmy dla potrzeb filmu, natomiast inspiracją były prawdziwe wydarzenia z życia księdza.
A czego reżyser się nauczył, robiąc ten film?
Czego ja się nauczyłem? Ja się nauczyłem, że to jest coś pięknego, jak się ma wartości, które są niepodważalne, i jest coś pięknego też, jak te wartości, jeśli one są, no, sensowne, wypływają z dekalogu, to one wywołują dyskusję. I teraz no, mam spotkania z widzami. Film dopiero wchodzi 13 marca do kin, natomiast mamy takie, powiedzmy, sondujące projekcje. I to jest piękne, że ludzie rozmawiają po tym filmie o duchowości, o prawdzie, bo dotykamy tam spraw prawdy, gdzie jest prawda i na czym ta prawda polega, o miłości, o wybaczaniu na przykład, że trzeba nawet najgorszemu wrogowi, który nas skrzywdził, wybaczyć to, co się wydarzyło. Więc jak dotykamy takich no, fantastycznych, powiedział, problemów moralnych czy etycznych, to ludzie zaczynają o tym rozmawiać i to jest coś pięknego.
A ma pan takiego wroga, któremu pan wybaczył?
Generalnie raczej jestem otwarty i staram się wybaczać, chociaż przyznam się, że czasem to jest bardzo, bardzo trudne.
To jest sztuka. Film wchodzi na ekrany 13 marca, czyli już za chwilę. Wracamy do koronawirusa. Mam nadzieję, że kina nie będą zamknięte i że ludzie poruszą do kin, żeby obejrzeć taki film, bo to jest film, który nie wiem, jakie nagrody dostanie, ale na pewno jakieś dostanie, chociaż nie dla...
Zobaczymy, to nie dla nagród jest zrobione.
Nie dla nagród, ale jest zrobione z sercem. Jak on popatrzy na te filmy, które pan nakręcił, to które miejsce zajmuje film Zieja?
Zawsze pierwsze zajmuje film ostatni. Jest coś takiego, myślę to u kolegów też, którzy robią filmy, że ten film, który ostatnio zrobiliśmy, no cieszy się taką największą miłością. Oczywiście mam nadzieję, że za rok, dwa, czy trzy zacznę następny film i wtedy już będę miał inną miłość i ten pójdzie, że tak powiem, na inną półkę, ale teraz to jest największa emocja.
Od momentu, kiedy od tej pierwszej rozmowy do momentu powstania filmu, jaki czas upłynął?
Rozmowy, propozycja, zróbmy ten film, potem scenariusz ze 2 lata, potem szukanie pieniędzy, potem układanka produkcyjna, to jakieś 6 lat chyba.
Tyle powstaje dzieła, kto napisał scenariusz?
Wojciech Lepianka, taki scenarzysta, który mieszka w Łodzi.
To scenariusz powstał, razem panowie pracowali nad scenariuszem?
Nie, on pisał, ale ja z nim rozmawiałem dużo, ponieważ no, to jest film, który nie jest filmem typowym w sensie dramaturgicznym. Dramaturgia filmowa się opiera na 3 aktach i punktach zwrotnych. Jeśli ktoś się filmem interesuje, to słyszał o tym, o takim paradygmacie dramaturgicznym, no, który się jeszcze od Arystotelesa wodzi, że jest początek, środek, koniec w każdym utworze dramaturgicznym. I tak to mniej więcej się przerzuciło na film i jest taki kanon dramaturgiczny stworzony przez Amerykanów, że właśnie tak film powinien być skonstruowany. I 90% filmów, jakich się robi na świecie, jest według tego kanonu zrobionych. Natomiast są też filmy, które są trochę inne w swojej strukturze dramaturgicznej, trochę są inaczej opowiadane i ten jest taki inny, ponieważ no, jest to film, który ma taką tkankę, gdzie skaczemy, prawda, do retrospekcji. Są tu w różnych latach, jesteśmy w latach 20., potem 39. rok, potem lata 50., tu jakiś epizod z kardynałem Wyszyńskim i tak dalej. I to wszystko trzeba było jakoś spiąć, żeby to było dramaturgicznie do oglądania, żeby to było interesujące. Więc i struktura jest tak zwana sekwencyjna, która polega na tym, że są różne sekwencje łączone jakimś fundamentem narracyjnym. Tym fundamentem są te rozmowy, przesłuchania i z nich skaczemy w różne epoki. Tak jest skonstruowany na przykład film Forrest Gump, taki sławny film, który dostał wiele nagród. No, z naszego podwórka możemy powiedzieć, że zezowate szczęście Munka tak jest zbudowane.
Chociaż mniej aspektów komediowych jest przy okazji.
Ale są malutkie. Coś takiego pięknego było. Pokazywaliśmy ten film w Watykanie i była taka grupa sióstr zakonnych. Film był z napisami włoskimi i to były zakonnice chyba z całego świata, bo było kilka takich ciemnych, czarnoskórych nawet zakonnic. I one w niektórych momentach tak się chichrały, w tych, których ja tam zakładałem, że jest jakiś taki lekki dowcip, jakaś ironia, jakieś takie przymrużenie oka. I no, byłem zachwycony ich reakcją, ponieważ bardzo żywo reagowałem na to, co się dzieje na ekranie.
Były takie premiery, była prapremiera w Warszawie, publiczność warszawska tak. Też reagowała w tych momentach?
Też, tak. Pokazywaliśmy jeszcze w Lublinie, bo miasto Lublin jest koproducentem tego filmu, dało jakieś pieniądze. Pokazywaliśmy jeszcze na takim przeglądzie filmów katolickich, religijnych filmów, sakrofilm to się nazywa, w Zamościu. I reakcje były rzeczywiście bardzo, bardzo takie żywe.
I czas pojechać do Krakowa, chociaż w kinach w całej Polsce będziemy mogli od 13 marca oglądać film Zieja. Kusi mnie, żeby zapytać pana o to wszystko, co się dzieje wokół Romana Polańskiego.
A co się dzieje wokół Romana Polańskiego?
No, dostaje nagrody, nie może przyjść, nie może robić rozmaitych rzeczy. To jest coś, mam wrażenie, że wokół środowiska filmowców coś takiego nowego się pojawiło. W ogóle coś w przestrzeni publicznej nowego się pojawiło.
Ja wiem, no ale jak już tu powiedziałem wcześniej, mam taką teorię otwartości i wybaczania. I jeśli chodzi o również Romana Polańskiego, bym zastosował tę taką tę postawę Zieja. Na pewno by się otworzył i wybaczył Polańskiemu wszystko, jeśli coś on przeskrobał i na pewno by Polańskiego zaakceptował.
Jest w filmie Zieja taka scena, to jedyna, o której teraz powiemy, spowiedzi niemieckich żołnierzy.
Tak, tak. W 1939 Zieja był przez moment w Oflagu z rannymi żołnierzami polskimi, Niemcami. I tam generał Wehrmachtu zwrócił się do niego, czy on by odprawił mszę dla żołnierzy niemieckich, katolików, bo akurat nie mieli żadnego kapelana i prosił. I Zieja się na to zgodził. Oczywiście oficerowie polscy bardzo zareagowali na to żywo i niechętnie. Natomiast Zieja uważał, że trzeba taką posługę nawet wobec wroga wykonać. Przygotował kazanie, generał Wehrmachtu się nie zgodził na wygłoszenie tego kazania, natomiast pozwolił Ziei spowiadać tych żołnierzy. I Zieja spowiadał niemieckich żołnierzy, którzy no, miesiąc temu czy dwa najechali na Polskę. Więc to myślę, że to jest coś szalenie interesującego i oczywiście zdaję sobie sprawę, że inni mogą mieć inny punkt widzenia na to, ale powinni to zrozumieć i o tym rozmawiać, bo to jest coś fenomenalnego.
A więcej mogą państwo zobaczyć w kinach, jeżeli pójdą państwo na film Roberta Glińskiego Zieja. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i zapraszam.